byśmy dzisiaj porozmawiali sobie o czymś bardzo ważnym, chociaż wszystko jest bardzo ważne. Trudno to tak kategoryzować, że to ważniejsze, to mniej ważniejsze. Ale myślę, że to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, rzeczywiście no, jest ważne. Jest ważne i Jezus pewne słowa skierował do swoich uczniów. Wie, że chciał, żeby ono wywołało pewną reakcję wśród nich. Jak już zauważyliśmy, nasz Pan Jezus, ukochany Pan Jezus Chrystus, przemawiał do swoich uczniów dość sporo właśnie przypowieścia, czyli w tych obrazach, porównaniach, które ostatnio sporo o tym rozmawiamy. Oczywiście nie dlatego, żeby komuś zrobić na złość, żeby nie zrobić na złość swoim uczniom, żeby oni tam no nie wiedzieli, o co chodzi, tak, i gdzieś byli w jakiejś konsternacji. Ani nie też dlatego, żeby to była jakaś piękna bajka, opowiadanie, którą tak można później ładnie opowiadać komuś. Ale właśnie po to do nich mówił w przypowieściach, żeby te obrazy, które Jezus przekazuje, były właśnie dobrze zrozumiane. Nic innego tak nie przemawia do człowieka, jak ktoś pewną prawdę pokazuje w jakimś obrazie, w jakiejś rzeczywistości, żeby mógł poczuć się w tej rzeczywistości i coś to z jego życiem zrobiło. Więc zadaniem uczniów po prostu było tak dokładnie słuchać, co Jezus mówił, właściwie zrozumieć i właściwie zareagować na to, co Jezus mówił. To był jego cel. To był cel nauczania Jezusa, żeby uczniowie zmienili swoje życie, odpowiednio zareagowali na to nauczanie i żeby jego słowa zmieniły życie człowieka. Więc Jezus spędzał wiele czasu, o tym wiemy, z swoimi uczniami. Jezus spędza z nami wiele czasu. Dzisiaj też jest ten czas, kiedy właśnie możemy posłuchać, co Jezus mówi. Możemy spędzić z Nim czas. Czy to nie jest ekscytujące dla mnie, jest, bo Jezus naucza. Jezus naucza o Królestwie Bożym. On nam przybliża to, pokazuje w różnych obrazach, w różnych przypowieściach właśnie. Odkrywa przed nami tajemnicę Królestwa Bożego. Ten świat, słuchajcie, nie widzi tego, nie słyszy, a nawet jeśli usłyszy, to nie rozumie. Dzisiaj jesteśmy naprawdę w niezwykłym miejscu, że możemy siąść właśnie u stóp Jezusa i posłuchać, co ma do powiedzenia. I mieć te odkryte tajemnice. To jest piękne. Jak rozważaliśmy ostatnio, mogliśmy zobaczyć, że Jezus ukazuje Królestwo Boże, czym ono tak naprawdę jest i kim jest Król, czyli kim jest Jezus Chrystus. Nauczał Jezus swoich uczniów o wielkości Królestwa Bożego, o potencjale Jego, o Jego cenności, o czym mówiliśmy. Mówił też o tym, że Królestwo Boże jest obecne i czeka na to, abyśmy je rozpoznali i zobaczyli Jego wartość. Jak cenne jest. Jak cenna jest społeczność z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Amen. Mówi też Jezus o potędze Królestwa. Ukazuje, że Królestwo Boże wraz z Jego przyjściem przyszło na ten świat. Przyszło Królestwo Boże wraz z przyjściem Jezusa. Czyli ono już jest, a jednocześnie Jego nie ma. Bo w pełni objawi się podczas Jego przyjścia tutaj powtórnego na ziemię. I to, co ważne, Jezus naucza o tym, co robić w tym czasie oczekiwania na przyjście Królestwa Bożego, które w pełni objawi się, okaże się wraz właśnie z Jego przyjściem. Abyśmy mogli to zobaczyć, chcielibyśmy usłyszeć głos Jezusa, co On dzisiaj chce na ten temat powiedzieć. Więc otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział, 35 werset do 40. I słuchajmy się, co Jezus. 12, Ewangelia Łukasza, 12, 35. Jezus mówi znowu w pewnym obrazie. Nawet nie jednym obrazie. Ewangelia Łukasza, 12:35. Niech będą przepasane wasze biodra i zapalone lampy, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swojego Pana, aż wróci z wesela, aby gdy przyjdzie i zapuka, zaraz mu otworzyć. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwającym. Zaprawdę powiadam wam, że się przepasze i posadzi ich za stołem, a obchodząc będzie im usługiwał. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży, i tak ich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. A to wiedzcie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Jest to kolejna przypowieść Jezusa, taki obraz, który mówi nie tyle co o tym, co jest, ale mówi o tym, co ma nadejść i wzywa słuchaczy tej przypowieści, tego obrazu, do przyjęcia pewnej postawy. Więc ważne jest, aby posłuchać, co Jezus mówi i rzeczywiście tak uczynić, tak czynić. Czyli właściwie zareagować na to, co Jezus powiedział. To jest bardzo ważne, słuchajcie. Nie zgromadziliśmy się tutaj, żeby posłuchać coś, co Jezus ma do powiedzenia i wyjść stąd i zapomnieć i w ogóle nic z tym nie zrobić. Ale właściwie zareagować. W tym samym obrazie, który przeczytałem, jest naprawdę wiele niezwykłej treści, ale chciałbym, abyśmy się skupili chociaż na pewnych aspektach, które jak wierzę, mocno dotyczą nas, naszych czasów, w których żyjemy, tu i teraz. Jezus jakby na początku, o czym mówi, wprowadza swoich uczniów w pewne tło. Mówi do nich od razu wprost i bezpośrednio, w takim trybie nakazującym. Niech wasze biodra będą przepasane. To jest bardziej bezpośrednio nie można. Wiemy o tym, i to nie jest żadne odkrycie, pewnie na pewno to wiecie, że ludzie pierwszego wieku ubierali się w długie szaty. Nie wyglądali tak, jak my wyglądamy. Może gdyby odkryli inny ubiór, może im by było łatwiej, ale nam by było pewnie trudniej zrozumieć tą przypowieść. Zawsze się ubierali w długie szaty, poza małymi wyjątkami. Były to obszerne, długie, luźne ubrania i w momencie, kiedy ktoś rozpoczynał jakąś pracę, jakieś zajęcie, czy wychodził z domu, musiał się przepasać. Musiał się przepasać, aby długa szata nie krępowała jego ruchów, bo można sobie wyobrazić, jak ktoś idzie w długiej szacie i szata mu po prostu mogłaby przeszkadzać. Kiedy człowiek natomiast wracał do domu z jakichś zajęć, z pracy, z rynku, skądkolwiek, to zdejmował pas i po prostu odpoczywał. Tak to było. Uczniowie, którzy słyszeli słowa Jezusa, które Jezus skierował bezpośrednio do nich, mówi: wy przepasajcie wasze biodra. Mieli na pewno przed oczami kogoś, kto jest gotowy. Kogoś, kto jest gotowy do wykonania jakiejś pracy albo gotowy do wyjścia. Nie jest to ktoś, kto odpoczywa. Ma się teraz wyluzować i ma odpocząć. Na pewno takiego obrazu przed oczami nie mieli. Ale ten obraz, o którym Jezus mówi, niech wasze biodra będą przepasane, nie tylko się kojarzy z człowiekiem, który ma, wiecie, wykonać jakąś pracę, nie tylko ma się po prostu przepasać, wyjść, ale mógł kojarzyć kogoś, kto ma wyruszyć w jakąś drogę, który ma być gotowy, aby z jednego miejsca udać się na drugie. Te słowa dla Żydów bardziej troszeczkę mogły się kojarzyć z czymś, czym nam na pierwszy rzut oka się nie skojarzy. Mianowicie z wyprowadzeniem Izraela z Egiptu. W drugiej księdze Mojżeszowej, czyli w księdze wyjścia, czytamy 12 rozdział, 11 werset. Tu jest, sam Bóg daje polecenie dla Izraela i mówi sposób, jaki ma Izrael się zachować. Co ma w tym czasie robić i w jaki sposób. Dokładnie daje instrukcje. Posłuchajcie 11 wersetu, 12 rozdziału. tak oto będziecie go spożywać. Tu chodzi o baranka paschalnego. Tak oto będziecie go spożywać. Wasze biodra będą przepasane, obuwie na waszych nogach i laska waszym ręku. Będziecie go jeść pospiesznie, to Pascha Pana. Wcześniej czytamy, że Izraelici mieli zabić baranka bez skazy, bez zmazy i oznaczyć odźwia, wymazać odźwia swoich domostw krwią baranka. Mieli potem spożyć baranka w określony sposób, nie zostawiając nic do rana. Tej jednej bardzo ważnej nocy, podczas kiedy Izrael miał wyjść z Egiptu, Egipt jest symbolem tego świata, a propos. Tej ważnej nocy, podczas kiedy cały Egipt spał, podczas kiedy wszyscy posnęli, Izrael miał czuwać. Bóg powiedział do Izraela, niech wasze biodra będą przepasane. I czytamy dalej, że właśnie tej nocy, kiedy cały Egipt posnął, zasnął, kiedy nie czuwał, kiedy po prostu to był czas spania. Właśnie tej nocy czytamy w 12 wersecie 12 rozdziału, gdyż tej nocy, właśnie tej nocy, przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do zwierzęcia i nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu, ja Pan. Tylko czuwający Izraelici, którzy spożyli baranka i którzy pokropili jego krwią nadproża swojego domu, wejścia do tego domu, zostali ocaleni. Ich biodra miały być przepasane, sandały miały być na ich nogach, a laska miała być w ich ręku. 12 rozdział 13 werset. A ta krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie. Gdy bowiem ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał ziemię Egiptu. Każdy Izraelita, obudzony o 12 w nocy, doskonale wie, co wydarzyło się tamtej nocy. Wiedział o postawie gotowości, o której Bóg mówił, która mówiła, że masz być gotowy, bo zaraz wyruszasz. Natomiast w tym czasie cały Egipt spał. W tym czasie, tej nocy, Bóg dokonał sądu nad Izraelem, przepraszam, Egiptem i wyprowadził Izraela z ziemi Egiptu. Drugim symbolem czytanej przypowieści przez Jezusa, opowiedziane, nie czytane, przez nas czytane. Czyli tym poleceniem, które Jezus daje do swoich uczniów, było to, że mieli mieć lampę, zapaloną lampę. Ona miała być zapalona, co bardzo ważne, niezgaszona. Ta lampa jeszcze bardziej wzmacnia ten obraz przepasany biodem. I ona jeszcze bardziej wzmacnia to, że mieli być gotowi. Mieli być gotowi w tym czasie, w specyficznym czasie, czyli w czasie nocy, kiedy zazwyczaj lampy gasną. Nie w ciągu dnia. Nie jak wszyscy wiedzą, wszyscy czuwają, ale w specyficznym czasie, kiedy jest pora spać, kiedy jest pora gasić światła, lampa musi świecić. Nie jest to lampa, która może pojawić się w naszych głowach, jak ona wyglądała. To nie jest pstryczek elektryczny, który sobie zapalam i idę odpocząć, idę sobie spać. Jezus mówi, że te lampy miały być zapalone. To oznaczało, to podtrzymywanie palenia się lamp oznaczało przytrzymanie cały czas oliwy w pogotowiu. Te lampy, kiedy się paliły ich ten ogień, ta oliwa starczała na krótki czas. Więc jeżeli człowiek chciał jakby tą lampę utrzymać w gotowości, żeby ona się ciągle paliła, trzeba było ciągle dolewać tej oliwy i mieć zapas oliwy. Tak było w tamtych czasach. Oliwy ciągle trzeba było dolewać. A więc trzeba było czuwać, aby te lampy ciągle były zapalone. To nie to, że ja sobie zapalę i idę spać. Trzeba było zadbać też właśnie o zapas oliwy. Czy nie kojarzy się wam ten obraz z czymś, z pewną gotowością, o której Jezus mówił też w innym fragmencie? A mam na myśli tutaj Ewangelię Mateusza, 25 rozdział i 6 werset. Posłuchajcie, w tym kontekście. O północy zaś rozległ krzyk. O północy jest godzina bardzo późna. Na pewno wszyscy w tym czasie śpią. W Izraelu w ogóle się robi o 19 dziś już ciemno. To nie jest tak jak u nas. Nawet lat, bo u nich jest ciągle te 12 godzin. Nawet jak teraz pojedziecie, to ten wschód i zachód słońca jest w jednym trybie. I on się kończy gdzieś mniej więcej po 19, więc północ. Oblubienie idzie. Wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. Warszawskiej są panny. A głupie powiedziały do mądrych: dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I powiedziały mądre: nie damy wam, bo mogły i nam, i wam nie starczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oliwiec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Niezwykły obraz. Też może nie do końca go rozumiemy. W tamtych czasach uczty weselne w ogóle rozpoczynały się w ogóle wieczorem. Nie jak u nas może tam 14, 15, 16, nie wiem jak teraz jest tam ogólnie, ale myślę, że nie po zachodzie słońca, nie jak już ciemno. Lampy w tym całym jakby nie procesie, tylko w tych całych zaślubinach odgrywały bardzo dużą rolę. Bardzo wielką rolę, można było powiedzieć, były elementem całej uroczystości zaślubin. Istotą w tym całym wydarzeniu, w tych całych zaślubinach to było to, że panny robiły orszak, w których trzymały swoje lampy, tak aby prowadzący pannę młodą do oblubieńca widziały, którędy mają przejść. U nas są latarnie, wiecie. Dużo światła mamy, tak? Elektryczność jest. Natomiast w tamtych czasach bez lamp nie odbywa się w ogóle uroczystość. Po prostu te druhny tak zwane musiały zrobić oświetlenie dla panny młodej do domu oblubieńca. To, co bardzo ważne, nie będziemy tej przypowieści całej analizować, mówić, bo ona jest mega ciekawa i czasami, powiem wam, dużo nam się rzeczy rozjaśnia, dość nawet czasów końca. Ale to, co ważne, to Jezus mówi, że w końcu czasów Jego powrót będzie widzialny dla całego świata, będzie widzialny, zresztą w innych fragmentach Jezus o tym mówi, ale to, co ważne, to mówi o tym, że niektórzy wejdą, a niektórzy nie wejdą do Jego Królestwa. Niektórzy będą gotowi, a niektórzy nie będą gotowi. To jest klucz tego, co Jezus mówi w tej całej przypowieści. Ci, co nie weszli, nie byli przygotowani, zignorowani pewną rzecz. Zresztą ta przypowieść o 10 pannach bardzo mocno wiąże się z tym, co Jezus mówi właśnie w przypowieści o dobrym słudze, którą przypowieść dzisiaj rozważamy. Tym, co bardzo ważne, to, co bardzo istotne, to jest to, że Jezus mówi już na samym początku do swoich uczniów o stanie gotowości. Ewidentnie. To jest taki obraz, tak już on przemawia, ten sam wstęp Jezusa. Ale Jezus nie mówi tego od tak sobie, ale Jezus mówi, rozwijając swoją myśl, po to, aby człowiek utożsamił się ze Słowem. Aby człowiek postawił siebie, swoją osobę, w tym obrazie sługi i przyjął tą samą postawę. To jest cel tego, co Jezus naucza, o czym Jezus mówi do swoich uczniów. Mówi to, aby to zrobić, póki jest jeszcze czas, póki jeszcze można. więc Jezus następnie mówi, niech będą wasze biodra przepasane, a lampy zapalone. Jest to taka, można powiedzieć, wstęp do tego wszystkiego. I ono wzywa uczniów, żeby przyjęli tą postawę. Ale Jezus później ukazuje, jaki jest tego cel. A ten cel jest dla nas bardzo ważny. Posłuchajmy dalej. Wy bądźcie gotowi do ludzi oczekujących swojego Pana, aż wróci z wesela, gdy przyjdzie zapuka, aby zaraz otworzyć drzwi. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwający. Jeśli przyjdzie o drugiej czy o trzeciej straży i takich zastanie, błogosławieni są ci słudzy. Tak jak mówiłem, Jezus mówiąc to, pragnie, aby uczniowie utożsamili się z postawą, z osobą sługi, których to Pan powraca z uczty o jakiejś nocnej porze, nieznanej. Obowiązkiem tych sług było, aby natychmiast otworzyć drzwi i być gotowym, kiedy Pan powracający z wesela czy z uczty przychodzi, aby natychmiast mu otworzyć. W tamtych czasach faktycznie było tak, że zamożni gospodarze posiadali służących, tak? Mówiliśmy o tym tydzień temu, byli to taka służba, greckie słowo, które to określało, było dulos, czyli taki sługa, który mieszka w domu Pana. Jest jego domownikiem, jest kimś bardzo bliskim, kimś godnym zaufania. Kiedy gospodarz powierzał mu nawet różne obowiązki, takie bardzo poważne. Na przykład taki sługa musiał nie tylko czuwać nad tym, żeby otworzyć drzwi, ale żeby nie wpuścić nieodpowiedniej osoby. Panu zaufał, Pan miał jakiś tam majątek i ten sługa miał nie zasnąć, czuwać, pilnować domu inaczej. No ale przede wszystkim, i tutaj Jezus to podkreśla, ten człowiek, ten sługa miał za zadanie być czujnym, kiedy gospodarz przyjdzie, natychmiast mu otworzyć. Aby przypadkiem gospodarz nie stał na zewnątrz, nie czekał, miał go rozpoznać i natychmiast mu otworzyć. Tutaj Jezus mówi, że mógł przyjść powracający z uczty Pan, zarówno podczas drugiej, jak i trzeciej straży. Czy w takim momencie, już nie rozbijając tego, co oznaczają te dokładnie czasy, ale to była albo środek nocy, albo gdzieś nawet nad ranem. I czyli w takim czasie, kiedy naprawdę ciężko jest czuwać. Może niektórzy z was spędzali sobie na skraju, siedząc do późna, nie wiem. Ja nie, ale wiecie, jak ciężko jest czasami człowiekowi w nocy po prostu nie spać, czuwać, kiedy jest naprawdę ciężko. Jezus mówi, że nawet od drugiej albo trzeciej, po prostu nie wiadomo kiedy. Twoim zadaniem jest czuwać. To jest czas, kiedy można powiedzieć, że ten czas dla sług może wydawać się z taką wątpliwością, że Pan mój opóźnia swój powrót. Dlaczego Pan nie wraca? Dlaczego On tak długo nie przychodzi? Być może coś się stało, coś się wydarzyło. W tamtych czasach to były trudne czasy i bardzo niebezpieczne. Mogła przyjść do głowy na przykład myśl, że Pan w ogóle nie powróci. Piotr w swoim drugim liście o tym wspomina i zachęca wierzących, aby nie ulegli wątpliwościom co do właśnie powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Posłuchajcie, drugi list Piotra 3:3. Przede wszystkim to wiedzcie, że w ostatecznych czasach przyjdą szydercy, którzy będą postępować według własnych pożądliwości. I będą mówili, co z obietnicą Jego przyjścia. Czyli można powiedzieć, już późno, a Pan nie wraca. Bo odkąd zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak od początku stworzenia. Czyli właściwie nic się nie zmieni. Ten świat istnieje, wszyscy chodzą do pracy, wstają, ubierają się, jedzą. Wszystko tak kręci się w zasadzie. Gdzie tu jakieś przyjście Jezusa? Piotr mówi tak. Piotr werset. Tego bowiem umyślnie nie chcą wiedzieć. Czyli zasłaniają oczy, jakby nie chcą rozkminić tego, dlaczego tak się dzieje. Że niebiosa były od dawna i ziemia z wody i w wodzie stanęła przez Słowo Boże, przez które ówczesny świat zalano wodą, zginął. A obecnie niebiosa i ziemia przez to samo słowo są utrzymane i zachowane dla ognia na dzień sądu i zatracenia bezbożnych ludzi. Egipt. Ale niech to jedno, umiłowani, nie będzie przed wami zakryte, że jeden dzień u Pana jest taki jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan ze spełnienia obietnicy. Nie zwleka Pan. Przyjdzie szybko. Rychło, jak niektórzy uważają, że zwleka. Ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Aby wszyscy byli gotowi. Zdaje łaskę. Opóźnia, może nam się wydaje. Ale to wcale nie opóźnia. On przyjdzie rychło. Jak nadejdzie ten moment, jak nadejdzie ten czas, to nie będzie żadnego opóźniania. Pan na pewno przyjdzie. I Jezus w tej przypowieści to podkreśla. Pan powróci. Tylko nie wiadomo kiedy. I to też Jezus o tym mówi. Nie wiadomo. Pierwszej straży, drugiej straży, czy trzeciej straży. A więc Pan przybędzie o nieznanej godzinie. Ale kiedy przyjdzie, ma zastać swoją służbę czuwającą i w pełni gotową. Przepasaną i lampę zapalone. Oliwa też zapas oliwy. Musi być, bo lampy pogasą na 100%. Pan wynagrodzi oczekiwanie. Pan wynagrodzi oczekiwanie. Jezus wynagrodzi oczekiwanie. I wynagrodzi. I to, co Jezus teraz powie do swoich uczniów, to jest coś niezwykłego. On mówi, co w ogóle nie mieści się w głowie. Mi się nie mieści, może wam się mieści. Że przepaszę się, uczynię siebie gotowym do służenia. Posadzi ich przy stole i obchodząc będzie im usługiwał. Ten obraz, który Jezus powiedział, jest szokujący. Tak nigdy Pan nie robi dla swoich sług. Jest to rzeczywiście szokujące. Ta przypowieść pokazuje przecież relację sługi i relację swojego Pana. I w tej relacji nie było czegoś takiego. To jest coś szokującego. Nigdy Pan nie powraca do domu i na przykład przepaszy się i usługuje swoją sługą. Zresztą zobaczcie inny obraz, który Jezus pokazuje dla swoich uczniów, że to jest właśnie niemożliwe. Łukasza 17, rozdział 7, werset. Kto z was, mając sługę, który orze albo pasie, powie mu, gdy wróci z pola, chodź usiądź za stołem. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi kolację, przepaść się usługuj mi, aż się na nią napije, a potem ty będziesz ją kupił? Czy dziękuję słudze, że zrobił to, co mu nakazano? No. Jezus mówi, nie wydaje mi się. Więc obraz ten, który Jezus mu powiedział w tej przypowieści o dobrym słudze, jest w ogóle taki abstrakcyjny, można powiedzieć. Szokujący. Nagle Jezus szokował się, że tak Pan się zachowa. Jezus według tego, co w tamtych czasach istniało, mówi o czymś, co było niespotykane. Ale Jezus to mówi. Błogosławieni ci słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zostanie czuwający. Zaprawdę powiada Pan, jeszcze podkreśla to Jezus, że przepasze się, posadzi ich za stołem, a obchodząc będzie im usługiwał. W tym obrazie Jezus mówi o czymś niespodziewanym i takiej niezwykłej nagrodzie dla tych, którzy byli dobrymi sługami. Coś, co będzie niespodziewane. Czyli na samym końcu Jezus w niesamowity, niezwykły sposób potraktuje tych, którzy pozostali mu wierni, którzy byli gotowi. I na pewno to będzie dla mnie zaskoczenie. Dlatego to, na pewno to będzie szok. Ale Jezus ciągle kieruje nasze myśli ku swojemu przyjściu i pragnie przygotować nas na ten czas. Jezus chce, abyśmy nie tylko zobaczyli właśnie ten obraz, ale utożsamili się ze sługą, którego ledwie są przepasane i którego dom promieniuje, może jako jeden w tej całej wiosce, nie wiem, światłem w czasie, kiedy wszystkie inne są pogaszone. W objawieniu Jana Jezus mówi takie słowa, posłuchajcie. 22 rozdział, 7 werset. I tu jest niesamowite. Oto przyjdę wkrótce. Błogosławiony, który zachowuje słowa proroctwa tej księgi. 12 werset tego samego rozdziału 22. A oto przyjdę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną, aby oddać każdemu według jego uczynków. 20 werset. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak przyjdź, Panie Jezu. Są to niezwykłe słowa, które apostoł Jan właściwie na koniec księgi mówi o przyjściu rychłym, bliskim Pana Jezusa Chrystusa. Ale apostoł Jan, pisząc te słowa, pisze w bardzo ważnym kontekście. Kiedy przeczytamy sobie rozdział 2, nawet 3 wcześniej, zobaczymy, że Jan ma wizję. Jan widzi to, co, znaczy Jan pisze to, opisuje to, co właściwie widzi. A to, co widzi, jest rzeczywiście niezwykłe. Wiecie, my czytamy objawienie Jana i można powiedzieć, czytamy tak jakby, jest taka różnica, że na przykład popatrzeć lunetą na księżyc, a polecieć na księżyc. Czyli patrzę na księżyc, no wyobrażam sobie, jak to tam wygląda, że jakieś kratery są, że coś tam, a ktoś jest tam i widzi to i opisuje to. Jest różnica?
Jest różnica.
A więc Jan jest tam. Jezus ukazuje mu tą rzeczywistość duchową. Ukazuje mu nowe Jeruzalem. Pierwszych 5 wersetów w ogóle tego całego rozdziału 22, które są zresztą kontynuacją jeszcze poprzedniego, opisują właśnie nowy Jeruzalem i to, co Jan widzi. Posłuchajcie, 22 rozdział, nie chcę wam jeszcze wcześniej czytać, bo byśmy zabrnęli już w ogóle w inną uliczkę, ale chcę tylko wam chociaż troszeczkę pokazać. 22 rozdział, 1 werset. I pokazał mi czystą rzekę wody życia. Pokazał mi, czyli Jan to widzi na własne oczy. Przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. A po środku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc 12 rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i Baranka. A jego słudzy będą mu służyć i będą oglądać jego oblicza, a jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie, nie będzie im trzeba lampy, ani światła, ani słońca. Bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki.
Amen.
Zobaczcie, Jan to wszystko widzi. Zostało mu ukazane. W księdze Genezis, czyli księdze pierwszej Mojżeszowej, czytamy, że w Edenie było drzewo życia. Ale poprzez grzech Adama i Ewy dostęp do tego drzewa został zabroniony. Jest tam napisane, że to było drzewo, które daje życie wieczne. Apostoł Jan o tym wiedział. Jezus ukazuje Janowi tą niebiańską rzeczywistość, to, co tam będzie. Będzie tron Baranka, będzie z niego wypływała życiodajna woda. Będzie stało drzewo, którego liście uzdrawiają wszystkie narody. I w tej rzeczywistości, w tej nowym Jeruzalem, również znajduje się apostoł Jan. Jest pewny tej rzeczywistości i tego wszystkiego, co widział i słyszał. On jest pewny, on już to zasmakował, on już jakby, już jest tam, jest uczestnikiem. Chciałoby się tam pozostać, chciałoby się już tam być, chciałoby się posmakować już tego. Więc Jezus sam osobiście zapewnia o szybkim przyjściu Jego Królestwa. O szybkim przyjściu Jego Królestwa, właśnie tej rzeczywistości. I to zapewnienie jakby nie zawodzi. To zapewnienie, które Jan otrzymał, nie zawodzi. Jezus mówi, przychodzę wkrótce, aby podnieść swoje sługi, aby usiedli przy Jego stole. Tam On będzie gospodarzem. Tam On wprowadzi nas do tej rzeczywistości. A to jest niezwykła rzeczywistość. Jezus daje kolejny obraz. mówi o gospodarzu. Zobaczcie, że Jezus ciągle wzmacnia swój przekaz. Ciągle jakby nie zrozumieliście jeszcze? To popatrzcie jeszcze z tej strony. To jeszcze wam jeden obraz dam. Jezus mówi o gospodarzu. Teraz się zmieńcie perspektywę i stańcie się gospodarzami. Już nie sługami. Gospodarz, który ma za zadanie strzec bezpieczeństwa swojego domu. 39 werset. A to wiecie, że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Jezus chce utożsamić uczniów właśnie z gospodarzem. Inaczej. Być może 6 apostołów zrozumiało sługę, a może 6 potrzebowało jakiegoś innej perspektywy. Gospodarz, który nie spodziewa się nadejścia złodzieja, nie czuwa i zostaje nagle okradziony. Zobaczcie, człowiek ma całe życie. Ma swój majątek, ma swój dom. Wszystko cenne, co miał, nagle zostaje mu okradzione. Dlatego, że przestał tego strzec. Dlatego, że złodziej przyszedł w czasie, kiedy się nie spodziewał. I został z niczym. W objawieniu Jana, w 16 rozdziale, 15 wersecie, Jezus mówi tak. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony, kto czuwa i strzeże swoich szat. Kto strzeże swoich szat. Aby się nie okazało, że chodzi nago i aby nie widziano jego hańby. Więc Jezus ukazuje pewne niebezpieczeństwo, ale też zachęca, żeby podjąć pewną postawę. Nie tylko mówi o niebezpieczeństwie, ale mówi o podjęciu pewnej postawy. Ta postawa ma być usłyszana i w pewien sposób wdrożona, czy mamy przyjąć tą postawę. I myślę, że Pan pragnął, żeby jego uczniowie właśnie taką postawę przyjęli. Pewien zbór w Sardes kompletnie o tym zapomniał. Dlatego też Jezus kieruje tam bardzo poważne słowa, napomnienia, aby ten zbór ostatecznie nie został z niczym. Się nie okazało, że jest kompletnie goły. Jezus mówi tak, w 3 rozdziale, 3 wersecie. Pamiętaj zatem, jak otrzymałeś i usłyszałeś i strzeż tego. I pokutuj. Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę do ciebie jak złodziej. A nie będziesz wiedział, o której godzinie przyjdę do ciebie. Zobaczcie, Jezus w innych zborach zaczyna swój list od pochwały, chwali zbory, zachęca. Ten zbór jest jedyny, w którym Jezus naprawdę bardzo poważnie napomina. Jezus mówi, że ty masz imię, że żyjesz. Był czas, kiedy Jezus dla ciebie był ważny. Był czas, kiedy usłyszałeś i nawróciłeś się do mnie. Ale dziś to ci tylko imię zostało, które mówisz, że ty, w tobie jest życie, a się okazuje, że jesteś umarły. Twoje uczynki, Jezus mówi, nie są doskonałe. Nie są doskonałe przed moim Bogiem. Ale Jezus w swojej miłości nie zostawia tego zboru tak sobie. Nie mówi, no trudno. Trudno. Ale Jezus zachęca, aby spojrzał na to, co usłyszał i co otrzymał. Spójrz na to, co otrzymałeś od Jezusa. Co usłyszałeś i co otrzymałeś. Jezus mówi, i strzeż tego. I strzeż tego. Zawróć. I zawróć. Pokutuj. Jezus mówi do uczniów. A to wiedzcie. A to wiedzcie. Czyli Jezus mówi inaczej. Bądźcie teraz tego świadomi. że gdyby gospodarz znał godzinę, o której ma przyjść złodziej, czuwałby i nie pozwoliłby włamać się do swojego domu. Nie pozwólcie się okraść. Czuwajcie, mówi Jezus. Nie wiecie, kiedy Pan przyjdzie. Nie dajcie się okraść. Po prostu nie dajcie się okraść. Przez swoją głupotę, przez swoje ignoranctwo z tym światem. Werset 40 całej tej przypowieści to jest podsumowanie i wyjaśnienie tego właściwie celu, o czym Jezus mówi. To jest jakby centrum przesłania. Jezus mówi do uczniów, dlatego i wy. Mieliście te dwa obrazy. Czy zrozumieliście to? Pokazałem wam i z tej strony, i pokazałem wam z tej strony. I teraz mówi, dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie spodziewacie. Jezus mówi, wy bądźcie gotowi. Zresztą później jest mu kolejną przypowieść i wzmacnia to wszystko, o czym wcześniej mówił, bo Piotr zapytał, czy ty do nas mówisz, czy tak do wszystkich? Jezus jakby jeszcze więcej pokazuje, ale już nie ma czasu, słuchajcie, bo to kolejne...
Mamy czas!
Kazanie, trzeba by było. Ale Jezus zapowiada, że powtórnie przyjdzie, aby dokonać sądu nad światem. I nikt nie zna dnia, kiedy się to stanie. Jednak jest to obietnica, która na pewno się wypełni. Uczniowie mieli właściwie się przygotować na te wydarzenie, czuwać w swoim sercu, nie dać się okraść. Podczas kiedy ten cały świat pogrążony w beznadziei, we śnie, w ciemności, Kościół Jezusa Chrystusa ma czuwać. Czy nie widzicie to jak Egipt? Kiedy cały Egipt spał, przyszedł sąd, a Izraelici mieli mieć przepasane biodra. Gotowi. Od tego czasu dla Izraela miał nastąpić nowy początek. A baranek paschalny był ewidentną zapowiedzią Jezusa Chrystusa, Jego ofiary, Jego bezpieczeństwa, że jesteś w domu i jesteś chroniony Jego świętą krwią. Postawa Izraelitów miała być postawą pielgrzyma, którzy mieli być gotowi, aby wyruszyć w drogę. Czy ta postawa pielgrzyma nie odzwierciedla postawy Kościoła, który w każdej chwili może być wezwany do wyjścia na dźwięk trąby?
No,
1 Koryntian 15:2. Paweł mówi tak. 15:52. W jednej chwili mgnienia oka na ostatnią trąbę zabrzmi bowiem trąba, a umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To będzie czas przyjścia Jezusa. Paweł mówi. Na odgłos trąby. W jednej chwili mgnienie oka. A życie po tamtej stronie z Jezusem będzie równie realne i rzeczywiste jak te tutaj. Z tą różnicą, że o wiele lepsze. O czym zresztą apostoł Jan się przekonał na własne oczy. O czym zresztą apostoł Paweł pisał, kiedy mówił właśnie w tym samym liście, że on został uniesiony do trzeciego nieba i widział raj. I słyszał słowa, które nie są wypowiedziane, nie były wypowiedziane i mówi, nie jest godzien nawet, żeby je powtórzyć. Taką rzeczywistość. Dlatego nie dziwi mnie to, że Paweł mówił, że Chrystus jest jego życiem. I że on woli rozstać się życiem i być z Panem, bo to daleko lepiej. Paweł to widział. Paweł wiedział, o czym pisze. Dźwięki trąby wezwał zmarłych i świętych, tych, którzy pozostaną na ziemi, w jedno potężne zgromadzenie przemienionej i odkupionej ludzkości. Odkupionej przez Jezusa Chrystusa. Przez baranka. W tym dniu zostaniemy przemienieni, ale też nagrodzeni z Chrystusem. W Chrystusie. Wszystkie tajemnice zostaną rozwiązane. dzisiaj widzimy jakby zwierciadła. Jakby możemy przez lunetę na ten księżyc popatrzeć. Ale kiedyś nadejdzie dzień, że znajdziesz odpowiedź na wiele pytań. Dzisiaj wiele rzeczy nie rozumiemy. Dzisiaj patrząc na ten świat, ja wiele rzeczy sam nie rozumiem, co się dzieje. Ale Jezus mówi, niech twoje biodra będą zapalone. Niech twoje biodra będą niezapalone. Przepasane, a lampy zapalone. I mówi Jezus, ty rozumiej wszystko, co się dzieje i wiedz, kiedy dokładnie to się stanie. Ale zadbaj o swoją gotowość. Więc Jezus, patrząc na ten cały fragment, wzywa do czujności, do oczekiwania Jego powrotu w sposób właściwy i na to, żebyśmy się przygotowali na przyjście Syna Człowieczego, który na pewno przyjdzie. Choćbyś myślał, że się opóźnia, choćbyś myślał, że to wszystko bez sensu wokół nas się dzieje, to Jezus powróci. Na pewno powróci. Jedyny Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, przyjdzie powtórnie. Ta przypowieść tak mocno to podkreśla. Uczniowie mają się przygotować na ten dzień i oczekiwać. Kiedy będzie pogrążony świat, kiedy ten Egipt będzie pogrążony we śnie, zajęty swoimi sprawami, paszportami, różnymi innymi rzeczami, politycznymi różnymi przepychankami, będzie zajęty, to ty masz zajęty być Jezusem. Ty masz być zajęty Jezusem. Jego życiem, Jego światem. Masz chodzić w Jego świetle, żeby ciebie ten dzień nie zaskoczył. Jak ten świat zaskoczy. To jest niezwykła myśl. I cóż można więcej rzec na to dzisiaj, co Jezus do nas przyjdzie. Maranata!
Przyjdź,
Panie Jezu.
Amen.
A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A kto usłyszy, niech powie, przyjdź. A kto pragnie, niech przyjdzie do Jezusa. A kto chce, niech darmo weźmie wodę życia. Darmo, już dzisiaj. Dzisiaj ta woda rzeki życia płynie. Płynie dla ciebie, płynie dla mnie. Z tronu Baranka, z tronu Jezusa Chrystusa, aby dać ci życie. Tak mówi ten, który zaświadcza o tym. Zaprawdę przyjdę wkrótce. Amen. O tak, przyjdź, Panie Jezu. Kościół ma wołać. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź do nas. Przyjdź. Amen, mój drogi, powstajmy.